Wydawnictwo Kobiece przedstawia książkę Mario Escobara pod tytułem Nauczyciel z getta. Czyta Marcin Popczyński. Przekład Barbara Bardadyn.
Wszystkim nauczycielom, tym dobrym i tym złym. Oni przyczynili się do ukształtowania ludzi, którymi dziś jesteśmy. Januszowi Korczakowi. On zawsze wiedział, że godność to jedyny święty skarb, którego nikt nigdy nie może nam odebrać. Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka. Janusz Korczak, pamiętnik i inne pisma z getta. Tylko to, co uchowało się samo, ma prawo ocaleć dla innych. Wybierajcie więc i mówcie za mnie, wspomnienia moje, i wy chociaż dajcie jakieś odbicie mojego życia, nim zapadnie się w mrok. Stefan Zweig. Świat wczorajszy. Wspomnienia pewnego Europejczyka. Przełożyła Maria Wisłowska. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać. Jan Stanisław Jankowski, przywódca Polskiego Państwa Podziemnego. Wprowadzenie. W lipcu 2018 roku, zanim świat zamienił się w najbardziej niebezpieczne miejsce, wybrałem się do Limy w Peru, żeby wziąć udział w najważniejszych w tym kraju targach książki. To była moja pierwsza podróż do tego miasta. Na targach miałem szereg spotkań i rozmów. Nie wiedziałem jednak, że ekipa z wydawnictwa HarperCollins Espanol przygotowała dla mnie niespodziankę. Pewnego poranka udaliśmy się do jednej z najważniejszych synagog w mieście. Po krótkiej wizycie w budynku zjawił się staruszek, którego mi przedstawiono. Był powściągliwy i uprzejmy, doskonale mówił po hiszpańsku, ale z polskim akcentem. Nazywał się Hirsch Litmanowicz. Był ocalałym z Holokaustu. Przebywał najpierw w Auschwitz, a później w Sachsenhausen. Razem z niewielką grupą dzieci był poddawany wszelkiego rodzaju eksperymentom przez bezwzględnych lekarzy SS. W ostatniej chwili zdołał się uratować i po strasznej tułaczce przez Niemcy i Francję dotarł do Peru. Część jego życia została przedstawiona w słynnym filmie Stevena Spielberga Lista Schindlera. Po wysłuchaniu jego wstrząsającego świadectwa obejrzeliśmy zorganizowaną w synagodze wystawę zatytułowaną Janusz Korczak – Życie poświęcone dzieciom. Wziąłem jedną z broszur i schowałem do kieszeni. Rok później, kiedy siedziałem w swoim gabinecie, popatrzyłem na tę broszurę z wizerunkiem Janusza Korczaka, którą postawiłem na regale. Ta szczupła twarz o ostrych rysach i smutnym spojrzeniu z siwą brodą przypomniała mi Don Quixota z La Manchy, legendarną postać opisaną przez Miguela de Cervantesa. Korczak wielokrotnie mówił o sobie syn szaleńca. Zawsze się obawiał, że odziedziczył po ojcu chorobę psychiczną. Tymczasem został obrońcą dzieci. W tamtym momencie postanowiłem opisać jego piękną i smutną historię. Ten pedagog i lekarz, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldschmidt, zrewolucjonizował pedagogikę pierwszej połowy XX stulecia. Był znakomitym pisarzem, publicystą i autorem audycji radiowych. Lecz za jego największe osiągnięcie uznaje się stworzenie domu dla osieroconych żydowskich dzieci w Warszawie. Praca Korczaka spotkała się z takim uznaniem, że jego postulaty stały się inspiracją dla Deklaracji Praw Dziecka uchwalonej w 1959 roku. 2 lata po moim pobycie w Limie wyruszyłem w kolejną emocjonującą podróż. Tym razem do Warszawy, z okazji nominacji do bestsellerów Empiku w kategorii Literatura Piękna, nagrody przyznawanej dla najlepiej sprzedających się książek. Przed galą Empiku razem z rodziną odwiedziłem budynek, w którym mieścił się sierociniec Korczaka. Za tą prostą, białą fasadą pedagog realizował swoje marzenie o stworzeniu szczęśliwego, wolnego dzieciństwa, a przede wszystkim o ukształtowaniu kobiet i mężczyzn zdolnych ulepszać swój świat. Wieczorem otrzymałem nagrodę Empiku podczas gali transmitowanej w telewizji ogólnokrajowej. Kiedy wzruszony wchodziłem po schodach na podium, przypomniałem sobie, ile wycierpiało polskie społeczeństwo podległe okupantom, przede wszystkim dyktaturze nazistowskiej i sowieckiej. Pomyślałem, że postać Korczaka mogłaby rozświetlić ciemność i powtórzyłem w myślach słowa Stefana Zweiga, opisującego swoje burzliwe czasy. Lecz przecież i cień zrodzony jest ze światła, a tylko ten, kto przeszedł przez jasność i mrok, wojnę i pokój, wzloty i upadki, ten tylko żył naprawdę. Nauczyciel z getta to znacznie więcej niż życie Janusza Korczaka i sierociniec prowadzony przez niego w getcie warszawskim. To przede wszystkim wspomnienie tych, którzy w najmroczniejszych czasach, gdy wydawało się, że zło zagości w Europie na zawsze, walczyli o to, żeby z tego piekła, jakim było getto, uczynić miejsce godziwe i znośne. Tak jak w Kaddiszu, żydowskiej modlitwie za zmarłych, ta książka ma ocalić od zapomnienia nazwiska wielu, którzy cierpieli w imię umiłowania wolności. Madryt, 22 czerwca 2020 roku. Prolog. Warszawa, 22 czerwca 1945 roku. Podobno, gdy wypowiada się imiona zmarłych, przywraca się ich do życia. Czytając sekretny pamiętnik nauczyciela, zastanawiam się, czy nie taka w gruncie rzeczy jest nasza rola jako wydawców? Może naszą misją jest przywracanie do życia historii zapomnianych przez czas i niedolę? Obserwując przez okno zrujnowane budynki mojego ukochanego miasta, zawsze smutnego i osaczonego przez śmierć, zastanawiam się, czy ta historia będzie w stanie wydobyć nas wszystkich z rozpaczy. Lato zwiastuje pokój. Jednocześnie jednak kajdany na powrót zaciskają się na nadgarstkach i kostkach naszego narodu. Jakże krótko trwała nasza radość. Zaledwie kilka dni temu Agnieszka Ignaciuk opowiedziała mi historię tego pamiętnika. Książki powstają na długo przed tym, zanim wydawca dostarczy je do drukarni, a księgarze zapalonym czytelnikom. Każda historia ma własną duszę. Dlatego zawsze poprzedza papier zadrukowany tuszem, starannie oprawiony grzbiet i okładkę ze złotym tłoczeniem. Agnieszka zdołała uciec przed horrorem getta i przez resztę wojny ukrywała się w domu na obrzeżach Krakowa. Ona i jej syn byli jednymi z nielicznych niemych świadków, którzy przeżyli, lecz ich świat zniknął całkowicie, jak gdyby wiele galaktyk przestało lśnić na firmamencie, pozwalając, żeby światło ich gwiazd zmieszało się ze straszliwą ciemnością panującą na świecie w ciągu ostatnich 5 lat. Teraz, w środku tej koszmarnej zimy ludzkości, ta drobna, piękna kobieta o przenikliwym spojrzeniu zostawiła mi rękopis doktora Janusza Korczaka. Wyglądało to tak, jakby wręczała mi zakazany owoc, który definitywnie wyciągnąłby mnie z małego raju, w jaki w tamtych czasach zamieniło się moje życie. Po przetrwaniu nazistów, ucieczce przed rozstrzelaniem i uratowaniu się z masakry, jaką okazało się powstanie w 1944, teraz wracałem do swojego zawodu, chociaż nie miałem jeszcze świadomości, że wszystko uległo całkowitej zmianie. Rozwiązałem jutowy sznurek, którym był przewiązany rękopis. Niecierpliwie odsunąłem spowijający go papier kraftowy pełen śladów wilgoci, popiołu i plam po kawie. Pogładziłem pierwsze pożółkłe strony z postrzępionymi i nieco zagniecionymi rogami. Zanim jednak oddałem się lekturze, przypomniałem sobie nauczyciela. Wszyscy znali go jako starego doktora, który zyskał dużą popularność dzięki swoim audycjom radiowym, powieściom i opowiadaniom dla dzieci, ale dla mnie był nauczycielem, którego poznałem na letnich koloniach na długo przed wojną, kiedy byłem jeszcze marzycielem i wierzyłem, że życie to długa wspinaczka ku chwale. Zacząłem czytać pierwsze strony i poczułem gulę w gardle. Litery zniknęły i usłyszałem jego mocny i stanowczy głos, słodki i mądry. Wszystko dookoła mnie przestało istnieć. Lato przynoszące mi złe przeczucia, zniszczone budynki, z których zostały tylko fasady, leje po pociskach, które zamieniły ulice w niebezpieczne miejsca. Dzieci w łachmanach i kobiety wychudzone z powodu głodu i napaści sowieckich żołnierzy. Byliśmy tylko on i ja pośrodku zrujnowanego świata. Część pierwsza. Ostatnie lato. Rozdział pierwszy. Ptaki nad Warszawą. Na obrzeżach Warszawy. 1 września 1939 roku. Moi uczniowie wzbraniali się przed zakończeniem lata niczym rozbitek, który chwyta się szalupy w środku sztormu. W tym wieku, kiedy życie wydaje się wieczne, nic nie zaspokaja młodych umysłów gotowych cieszyć się wszystkim aż do ostatniej sekundy, skłonnych wycisnąć czas do ostatniej kropli, tak jak sok z pięknych pomarańczy, które tamtego popołudnia przyniosła pani Stefania. Gdy tylko zjawiła się nad rzeką, my, dzieci i wychowawcy, odwróciliśmy się w jej stronę. Miała już za sobą ten okres, kiedy piękno widać tylko na zewnątrz, chociaż ja zawsze uważałem, że jest ładna. Poznaliśmy się 3 dziesięciolecia wcześniej. Jej czarne włosy zaczynały siwieć, a na twarzy odbijał się nieustanny wysiłek, jaki poświęcała dzieciom. Rok wcześniej przebywała w Palestynie. Obydwoje od czasu do czasu zastanawialiśmy się nad pozostaniem tam, choć zakrawało na ironię, że dwoje polskich Żydów przywykłych do zimnego północnego wiatru chciało wrócić na gorącą ziemię swoich przodków. Znowu połączyły nas dzieci. A teraz, kiedy lato zaczynało leniwie dobiegać końca, a pogłoski o wojnie zamieniły się w larum, Stefania wydawała się tak pełna spokoju i miłości jak zawsze. Serwus, dziewczęta i chłopcy, przyniosłam ich więcej, powiedziała, rzucając pomarańcze małej grupce starszych wychowanków. Złapali je w locie i zaczęli szybko obierać. Następnie Stefania podeszła do mnie, a ja nie bez trudu podniosłem się z kamienia, na którym siedziałem. Potrzebowałem kilku sekund, żeby się oprzeć na moich zmęczonych nogach, a potem udaliśmy się na spacer wzdłuż rzeki, aby wilgoć nas nieco odświeżyła. W Warszawie zaczyna się robić nieciekawie, słyszy się okropne rzeczy. Droga pani Stefanio, nie ma powodu do niepokoju. W ciągu ostatnich lat mieliśmy straszliwą wojnę, powstanie wolnego kraju, bitwę warszawską z Sowietami. Przeżyliśmy mnóstwo nieszczęść. Naród polski jest przyzwyczajony do cierpienia. Każde pokolenie powtarza cykl życia. My dwoje znajdujemy się u kresu naszego, ale już wkrótce. Inni zajmą nasze miejsce na świecie. Stefania zmarszczyła brwi. Nie lubiła tego zdumiewającego spokoju, jakim najwyraźniej emanowały moje słowa. Uważała, że zawsze wszystko analizuje, jak gdyby ludzkie serce potrafiło przewidywać. Następnie podniosła wzrok. Niebo było tak jasne, że wydawało się, iż nic nie może zmącić tego spokoju. Każde pokolenie jest niczym jedna z pór roku i to się powtarza w niekończącym się cyklu. To wieczne odrodzenie, które rozpoczyna się wiosną, kiedy wszystko wydaje się solidne i trwałe i ludzie uważają, że tak będzie zawsze. Później przychodzi lato, budzi się kolejne pokolenie, kreatywne i prowokacyjne, które wywraca wszystko do góry nogami. Podważa ustalony porządek, a potem ustępuje miejsca jesieni. Wtedy to następne pokolenie na nowo odkrywa indywidualizm i zdolność człowieka do osobistych osiągnięć, ale zaniedbuje spójność społeczną, aż wraz z zimą nadchodzi najbardziej destrukcyjne i niebezpieczne pokolenie, niespotykany dotąd kryzys społeczny, niszczenie tego, co wydaje się solidne, oraz chaos. Bez sensu stawiać czoło czemuś, co jest nieuniknione. Moja przyjaciółka przystanęła i obserwowała srebrzyste błyski na spokojnych, lecz będących w nieustannym ruchu wodach rzeki. Chcesz powiedzieć, że to, co się wydarzy, jest nie do powstrzymania, że nie możemy nic zrobić, żeby temu zapobiec? Nachyliłem się, dotknąłem mojej niezbyt gęstej brody i przez chwilę patrzyłem na swoje odbicie w rzece. Byłem zaskoczony, widząc siebie tak wymizerowanego, jakby upływ czasu bezlitośnie poorał moją wysuszoną twarz i starł zaróżowione policzki z czasów młodości. Mam już 60 lat. 6-krotnie byłem dzieckiem i nie wiem, czy będę nim kolejny raz. Wcześniej czy później wszyscy znikniemy, pani Stefanio. To tylko kwestia czasu. Wszelka pamięć jest zawsze ponura, ponieważ zwiastuje nieuchronną śmierć. Pomyśl o wielkich nadziejach naszych czasów. Władcy, przemysłowcy, wybitni przywódcy rewolucyjni. Wszyscy oni pokonali setki przeszkód, żeby dotrzeć na szczyt i co im to dało? Dekadę chwały, w przypadku największych szczęśliwców 2 lub 3, żeby na koniec ich dni pozostało jedynie poczucie wyczerpania. Starość to zmęczenie. Człowiek kładzie się wycieńczony i wstaje zdyszany. Stefania zaczęła się śmiać. Zawsze tak reagowała, kiedy filozofowałem. Wiedziała, że mogła mnie tym zirytować albo wyprowadzić z równowagi. Wszystkie rozmowy kończą się tak samo. Nigdy nie poznałam nikogo, kto tak bardzo by kochał i nienawidził samego siebie. Może i jesteśmy już starzy, ale co będzie z nimi? Co im powiesz, kiedy naziści zajmą Polskę? Że to cykl pokoleniowy? Że ty walczyłeś w wielkiej wojnie, a teraz oni muszą cierpieć? Lepiej wracajmy do dzieciaków. Pozwól, żeby naziści robili to, co mają zrobić. Zdaje się, że wojna jest nieunikniona, ale teraz nie ma takiego samego entuzjazmu jak w 1914 i jest on o wiele mniejszy niż w 1920. Nie sądzę, żeby była bardzo długa i mam nadzieję, że znowu dostaną to, na co zasługują. Ruszyliśmy powoli, z powrotem w stronę grupy wychowanków. Podczas gdy starsi rozmawiali o polityce, młodsi beztrosko wskakiwali do rzeki. Miałem ochotę pójść w ich ślady. Dorastanie to ciągłe przejmowanie się tym, co się może stać i tym, co się nam nie podoba na świecie, jak gdybyśmy tak naprawdę nie mogli niczego zmienić. Przystanęliśmy naprzeciwko nich, zjedli już pomarańcze i rzucali skórki, jakby były pociskami. Hanna podeszła ze swoim 10-letnim synem. Był u nas od niedawna, ale natychmiast przystosował się do zwyczajów panujących w domu sierot, ośrodku, którego zbudowanie i utrzymanie tak wiele nas kosztowało i który pewne konserwatywne gazety nazywały pałacem biedoty. Doktorze Korczak, słyszał pan plotki? Zanim dziś rano wyjechaliśmy z miasta, w radiu mówiono o... Hanno, plotki krążą od wielu miesięcy. Wygląda na to, że Hitler jest zdeterminowany, by odzyskać Gdańsk, ale tak naprawdę pragnie zająć całą Polskę, a później Europę, jeśli Chamberlain mu to umożliwi. Najlepiej po prostu pozwolić, żeby sprawy toczyły się swoim torem. Będzie tak, jak Bóg zechce. Chłopcy zaczęli się emocjonować, jakby krew burzyła się w ich żyłach. Chociaż byli wśród nich komuniści, którzy pragnęli, by kraj stał się Sowiecką Republiką, a także kilku syjonistów, opowiadających się za powrotem Żydów do ziemi obiecanej, wszyscy jednakowo pogardzali narodowymi socjalistami. Wystarczy, wykrzyknąłem, podnosząc ręce. Tego właśnie chcą faszyści, byśmy taki piękny dzień jak dziś, piątek, tuż przed końcem tygodnia spędzili na rozprawianiu o ich wojennych i okupacyjnych aspiracjach. Już od 3 lat wstrzymujemy oddech. Co ma być, to będzie. Moje słowa jeszcze bardziej podsyciły chęć do dyskusji. Przewróciłem oczami, zdjąłem okulary i usiadłem na kamieniu. Tylko Sowieci mogą powstrzymać nazistów. Stalin będzie nas bronił, stwierdził jeden ze starszych wychowanków. Tak samo jak Hiszpanii w wojnie domowej, w końcu ich wystawił. Teraz biedna republika jest na wygnaniu, a generał Franco rządzi żelazną ręką. Musimy czekać na pomoc Anglików i Francuzów, oznajmił drugi. Kiedy kontynuowali swoją ożywioną dyskusję, podszedł do mnie Łukasz, syn Agaty, i pokazał mi żabę, którą złapał w pobliżu rzeki. Położył mi ją na dłoni, a ja patrzyłem na nią dłuższą chwilę. Myślisz, że jeśli ją pocałuję, zamieni się w pięknego księcia? Zażartowałem. Nie, doktorze, to żaba. Zmarszczyłem brwi. Klątwa dorosłości znowu spełniała się na moich oczach. Nie, drogi Łukaszu, to książę. Ma na imię Igor i jeśli znajdzie piękną księżniczkę, odzyska swój dawny wygląd i swoje królestwo. Chłopiec zrobił się bardzo poważny, jak gdyby fantazja była najgorszym z przestępstw i jakby czuł, że sobie z niego żartuje. Nie możesz tracić wyobraźni. Świat nigdy nie powinien być tym, co narzucają nam rozum, dorośli i społeczeństwo. Musimy cały czas patrzeć na świat ich oczami, powiedziałem, wskazując najmłodsze dzieci, które w tym momencie toczyły zaciętą bitwę. Jednym susem znalazłem się koło dzieciaków. Natychmiast się do mnie uśmiechnęły, uściskały mnie i zaczęły ciągnąć za ręce, prosząc, żebym się do nich przyłączył. W dzieciństwie nigdy nie bawiłem się z innymi dziećmi, a teraz mogłem się cieszyć ich towarzystwem przez cały czas. Doktorze, niech pan będzie po naszej stronie, obwieścił Paweł. Był u nas od kilku miesięcy. Tramwaj przejechał jego ojca, kiedy pijany przechodził przez ulicę. I chociaż nie powinienem tak mówić, uważałem, że to było najlepsze, co temu chłopcu mogło się przytrafić. Pewnie będę jednym z was. Kacper pociągnął mnie za rękaw. Nie, będzie pan walczył z nami. Jest nas mniej i jesteśmy mniejsi. Kacper zawsze potrafił mnie rozczulić. Z lokami i czarnymi, blisko osadzonymi oczami przypominał cherubina. Mówił dziecięcym językiem, a jego żwawość sprawiała, że wszyscy mieliśmy przy nim pełne ręce roboty. Myślę, że mały cherubin ma rację. Muszę pomóc słabszym. Ostatecznie dołączyłem do tych mniejszych i zaczęliśmy walczyć mieczami z patyków, obrzucać się szyszkami i ukrywać wśród zarośli. Wojna zawsze była najciekawszą zabawą okresu dzieciństwa. Wtem z błękitnego nieba dobiegło coś jakby grzmot, ale brak chmur sprawił, że uważnie popatrzyłem w stronę horyzontu. Wtedy zobaczyłem srebrzyste ptaki, które w szyku kierowały się w stronę Warszawy. W tym momencie dzieci znieruchomiały, wychowawcy i koledzy wstali i zapanowała długa cisza, przerywana silnikami Junkersów. Obserwowałem je ze złością płonącymi oczami i z zaciśniętymi zębami. Pomyślałem o Zaratustrze, fałszywym proroku niczego, tym szaleńcu, który umarł w rozterce ze światem i na wpół obłąkany. Jego przepowiednie o nadludziach zdawały się spełniać, ale nie to czyniło go fałszywym, tylko widok twarzy Kacpra, na której malowały się przerażenie i dezorientacja. Uczepił się moich nóg, jakbym mógł powstrzymać tę przeklętą wojnę. To wtedy postanowiłem, że pokonam te potwory, które zamierzały podbić mój świat. Później wyszeptałem pieśń poranną Franciszka Karpińskiego. A człowiek, który bez miary obsypany twemi dary coś go stworzył i ocalił. Chłopiec podniósł wzrok i słysząc moje mamrotanie znowu zaczął się uśmiechać, mimo że silniki nadal groźnie ryczały. Wtedy, będąc w podeszłym wieku, po latach poszukiwań wiedziałem, gdzie jest moje miejsce na świecie. Zacisnąłem dłonie w pięści i poczułem się najpotężniejszym człowiekiem na ziemi. Byłem to winien moim małym pisklakom. Gwiazda, którą babcia zawsze widziała na mojej dziecięcej twarzy, musiała błyszczeć, kiedy niebo pustoszało i wszystko na powrót przykryła ciemność. Rozdział drugi. Skaczące płomienie. Nuda jest głodem duszy. Dlatego my, którzy nigdy się nie nudziliśmy, mamy szlachetną duszę. Czas i dola nie zniechęciły jej całkowicie. Kiedy wszyscy spali, ja czuwałem. Jednoczesny dźwięk oddechu dzieci przywodził mi na myśl morskie fale, jak gdyby ich wydech był falą, która się wznosi, po czym opada wraz z wydechem. W sierocińcu nigdy nie panowała absolutna cisza, co uwielbiałem. W moim domu, w pięknej kamienicy, w której się urodziłem, cisza trwała niemal przez cały dzień. Zawsze przyrównywałem ją do śmierci. Teraz zaś, gdy zaczęły się pierwsze bombardowania Warszawy, kojarzy mi się z życiem. Ryk silników warczących na ciemnym polskim niebie przywodził na myśl skrzeczenie kruków, które całymi stadami przelatywały zimą nad katedrą. Później pojawiały się świsty, niby przeciągające się znaki zapytania. Zapowiadały śmierć, aż wybuch rozbijał szyby i uszkadzał bębenki w uszach, powodując, że serce się ściskało, a strach kradł nam nudę i jednocześnie powodował w nas inny głód duszy, rozpacz. Gdyby bombardowania nie przerażały, byłyby piękne. Przypominały mi sztuczne ognie z czasów dzieciństwa. Noc się rozświetlała, przenikliwy dźwięk wyrywał ze snu, biegło się do okna i przyklejało nos do szyby, a źrenice odbijały się w zimnym i wilgotnym szkle. W czasie bombardowań Stefania i ja czuwaliśmy na zmianę. Nasz sierociniec znajdował się z dala od centrum miasta, w pobliżu dzielnicy robotniczej i chociaż w tej okolicy bomby prawie nie spadały, to ogień było widać z daleka, co przywodziło na myśl niekończącą się noc świętojańską. W ostatnich dniach jednak wojna się rozszerzała, niczym kręgi na jeziorze po wrzuceniu kamienia w sam jego środek. Wszyscy sądzili, że Polska znowu dokona cudu, jak w przypadku bitwy z Sowietami w 1920 roku, kiedy mieszkańcy Warszawy uratowali młody naród przed czerwonym niebezpieczeństwem. Ja miałem pewne wątpliwości, lecz z nikim się nimi nie dzieliłem, żeby nie zostać gderliwym, złowróżbnym prorokiem. Powtarzałem sobie, że w tamtym momencie moje ukochane miasto przeżywa ten sam sen, co kilka lat wcześniej Wiedeń, kiedy wszyscy śpiewali wersy Anzengrubera. Nic nie może ci się stać. To było przekleństwo dawnych imperiów oraz miast, które spotykało tysiące nieszczęść. Wydaje się, że nieustannie pocieszały się tym, iż po burzy zawsze nadchodzi spokój. Ale naziści nie byli zwyczajną burzą ani nawet zimowym frontem, który wstrząśnie starą Europą, aż ją wykończy. Niemcy pod wodzą Hitlera stanowili wieczną zimę. Po nich nie mogło wyrosnąć już nic. Czułem, jak drży podłoga i pojawia się wiatr o zapachu fosforu i prochu, przywiewający liście przedwczesnej jesieni, a później usłyszałem złowieszcze skrzeczenie zbliżających się bombowców, podobne do odgłosu ptaków, które uciekają na południe przed mroźną zimą. Wtedy wziąłem koc, ale zanim zdążyłem wyjść, by obudzić panią Stefanię, ona biegła już do mojego pokoju w koszuli nocnej. Przywarła do mojego boku i razem patrzyliśmy przez półokrągłe okno, jak ogień zbliża się coraz bardziej. Nie odzywaliśmy się słowem, wiedzieliśmy, co się za chwilę wydarzy. Pomruk zamienił się w huk, ochrypłe silniki ryczały wściekle nad naszymi głowami, zanim rozległy się świsty zwiastujące szczęście lub cierpienie kolejnych niewinnych istnień. Bomby zapalające zaczęły znaczyć ogniem dachy pobliskich budynków, ludzie wybiegali na ulice. Nie było schronów dla biednych warszawian, jedynie jakaś piwnica w starym kościele i nieodległej fabryce. Budzimy dzieci? Pytanie Stefanii wydało mi się tak retoryczne, że tylko się uśmiechnąłem, jakby to był żart. Cały sierociniec nie spał, oprócz Pawła, który zasnął, chociaż świat obok stał w płomieniach. Ujrzeliśmy błyski, opadające w naszą stronę niczym ogon Feniksa, podnieśliśmy wzrok, a następnie głowy i zobaczyliśmy, jak ogień rozprzestrzenia się na dachu. Będzie lepiej, jak dzieci zejdą do piwnicy. Stefania, zostawiwszy koc, pobiegła do podopiecznych, którzy byli w samych koszulach, i poprosiła wychowawców, żeby zabrali ich do piwnicy. Ja tymczasem wyszedłem przez okno i dostałem się na dach. Ogień pojawił się po mojej lewej stronie. Dusiłem go kocem raz i drugi, ale opierał się moim wysiłkom i po podniesieniu koca rozpalał się na nowo. Nad budynkiem przeleciał samolot. Znajdował się tak blisko, że mogłem dostrzec swastykę i poczuć zapach oleju napędowego. Żar zaczął ogarniać zimne dachówki, a ja przyklękałem raz za razem, żeby ugasić płomienie. Po chwili zjawiło się wielu wychowawców oraz Stefania, która umieściła już dzieci w bezpiecznym miejscu. — Nie gaśnie! — zawołała zdesperowana. — Zaraz zgaśnie! — odpowiedziałem zdenerwowany. Ten budynek został postawiony 26 lat wcześniej. Wznosił się dumnie pośrodku dzielnicy. Wolałem, żeby dzieci żydowskie i chrześcijańskie żyły razem, dawno bowiem zrozumiałem, że jedynym sposobem na burzenie murów uprzedzeń i nienawiści do innego człowieka jest sprawienie, żeby wszyscy mieszkali razem, zaprzyjaźniali się i kłócili, a potem godzili na nowo. Bolały mnie stawy. Ciało w jakiś okrutny sposób staje się bardziej obecne w życiu staruszków, jak gdyby zapowiadało rezygnację z życia oraz zmęczenie, jakby chciało, żeby jego lokator miał świadomość, jak niewiele zostało mu czasu, którym może się cieszyć. Poparzyłem sobie ręce. Ogień muskał moją twarz. Czułem na sobie skaczące płomienie, które próbowały się buntować. W końcu samoloty odleciały i wiatr ustał, podobnie jak ten piekielny dźwięk zwiastujący śmierć. Ugasiliśmy ogień i wyczerpani wróciliśmy do domu. Kolejna bezsenna noc, narzekał Felix. Jego żona zeszła do kuchni, żeby przygotować nam gorącą kawę. Zebraliśmy się wokół stołu i na początku nikt się nie odzywał. Piliśmy kawę małymi łykami, rozgrzewając sobie przemarznięte dłonie. Powinniśmy wysłać dzieci na wieś? Zastanawiał się głośno Zalewski, nasz chrześcijański dozorca. Front przemieszcza się bardzo szybko, nigdzie nie jest bezpiecznie. Odrzekłem niechętnie, choć powinienem podnosić wszystkich na duchu i nie pozwolić, żeby stracili nadzieję. Armia będzie stawiać opór, powiedział jeden z najmłodszych nauczycieli, jak gdyby entuzjazm to jedyne, co zostało, nim rozpacz przerodzi się w panikę. Najważniejsze, byśmy trzymali się razem. Alianci w końcu zaczną działać i wtedy będzie lepiej. Moje słowa zabrzmiały wiarygodniej niż sądziłem. Wszyscy oprócz Stefanii skinęli głową. Ona zbyt dobrze mnie znała. Potem rozeszli się z filiżankami w dłoniach. Za 10 minut trzeba było obudzić dzieci. Należało utrzymać harmonogram dnia i rytm życia. W przeciwnym razie wszystko by się rozpadło. Jedynym sposobem na schwytanie normalności było udawanie, że jest, aż wszyscy w nią uwierzą. Alianci nie zjawią się na czas i dobrze o tym wiesz, doktorze, odezwała się moja przyjaciółka. W jej głosie nie było jednak wyrzutu, jedynie mnie ostrzegała, chciała, żebym jej wierzył. Byłem ojcem mnóstwa dzieci i kilku dorosłych, ale nie jej. nie zjawią się na czas, powtórzyłem spuszczając głowę, jakby rzeczywiście mną wstrząsnęła. Co zrobimy, kiedy naziści zajmą Warszawę? To pytanie zadawałem sobie wiele razy, lecz nie zdołałem znaleźć odpowiedzi. To samo co do tej pory. Jesteśmy tu, żeby się troszczyć o dzieci, zapewnić im bezpieczeństwo. Robimy to przez całe życie. Muszą być chronione, dopóki same nie będą w stanie o siebie zadbać. Stefania nie wyglądała na zbyt przekonaną, ale mnie rozumiała. Tamtego dnia zacząłem pisać pamiętnik. Nie traktowałem tego jako autobiografii, nie uważałem, aby w moim życiu było coś ważnego do odnotowania, ale wskazówki zegarów poruszały się coraz szybciej, a Sfinks spoglądał na mnie wyzywająco. Nie zostało już dużo czasu. Rozdział trzeci. Moc słów. Od wielu dni prawie nie opuszczałem sierocińca. Chciałem zapamiętać Warszawę taką, jaka była przed wojną, z łagodnym światłem w środku dnia. Chciałem zapamiętać to jaśniejące miasto, które zaczęło lśnić w ciągu tych niewielu lat swojej niepodległości. Zawsze o wiele łatwiej jest żyć wspomnieniami, aniżeli zanurzyć się w duszącą i toksyczną rzeczywistość. Z wieszaka przy wejściu zdjąłem kapelusz, wziąłem laskę i już miałem przekroczyć próg, gdy dobiegł mnie słodki głos Stefanii proszącej, bym pospacerował z nią chwilę w ogrodzie, zanim udam się do centrum. Początkowo przechadzaliśmy się w milczeniu, słuchając szeleszczących pod stopami pierwszych suchych jesiennych liści. Później usiedliśmy na zimnej ławeczce i spojrzeliśmy na zachmurzone niebo, grożące deszczem. Może powinniśmy wyjechać z dziećmi? Zapomnij, moja droga. Brytyjczycy nie przyznali mi wizy. Dzieci też ich nie mają. Powinnaś była zostać w Palestynie. Niedługo Niemcy wejdą do miasta, a już wiemy, co robią Żydom. Przyjaciele informują nas o tym, co dzieje się w Niemczech, ale jeszcze gorsze represje były w Czechach i Austrii. Może przesadzają, powiedziała przyjaciółka, lecz w jej oczach dostrzegłem prawdę. Była tak samo świadoma jak ja, że naziści upokarzają i wywłaszczają Żydów. W rzeczywistości to nic nowego. My, Hebrajczycy, od wieków byliśmy prześladowani w Europie, oskarżani o zabicie Chrystusa, roznoszenie zarazy czy nieurodzaje. Zasadnicza różnica polegała na tym, że większość Hebrajczyków żyjących w XX stuleciu nie rozumiała, dlaczego nas prześladowano, podczas gdy nasi protoplaści i ojcowie mieli świadomość swojego cierpienia. Znaczna część współczesnych Żydów, pogardzanych za przestrzeganie prawa i wiary przodków, przestała wierzyć, że należy do narodu wybranego i nie czciła Boga Abrahama ani Jakuba. Tamci Żydzi żyli i umierali z dumą, ponieważ czując się wybranymi, każde cierpienie uważali za nieistotne. Kiedy prawo naciskało na ich wychudzone klatki piersiowe, nie obchodziło ich, że są wrzucani w płomienie albo przeganiani z kraju. W głębi serca tęsknili za lepszym, za swoją utraconą Jerozolimą. Wiesz, że nie. Nigdy nie przesadzają. Przyjaciele opowiadali mi w listach o nadużyciach Niemców oraz samych Austriaków wobec naszych braci w Wiedniu. 13 marca 1938 roku wściekły tłum polował na naszych. Najpodlej potraktowano tych najdostojniejszych. Rabinów zaciągnięto za brody do synagog, żeby krzyczeli przed torą Heil Hitler, podczas gdy inni zmusili najbardziej światłych Wiedeńczyków do sprzątania na kolanach ulic albo ubikacji w kwaterach SA. Co wtedy zrobił świat? Nic. I teraz też nic nie zrobi. Kiedy naziści wejdą do Warszawy, wielu z tych, którzy dzisiaj witają się z nami na ulicy i posyłają nam uśmiechy, jako pierwsi dołączą do tłumu, żeby ośmieszyć nas publicznie. Zatem przyznajesz mi rację. Uciekajmy stąd. Jeszcze jest droga ratunku w stronę morza. Wsiądziemy na statek do Anglii, a stamtąd do Palestyny, gdzie wpuszczą nas jako uchodźców. Spojrzałem na fasadę sierocińca. Była nieco osmolona z powodu bombardowań, ale jeszcze nie naruszona. Tam mieściło się całe moje życie, więcej. W tych ścianach znajdowało się 100 istnień, które trzeba ocalić. Będziemy ratować dzieci. Powoli je stąd wyciągniemy. Nie sądzę, by naziści odważyli się na tak wiele. To przecież tylko niewinne istoty. Ale ty jesteś osobą publiczną i już wiesz, jak się lubują w upokarzaniu i niszczeniu każdego, kto im się sprzeciwia. Pamiętasz, co było 3 lata temu? Polskie władze nie pozwoliły, żeby moja audycja dla dzieci pojawiła się na antenie. Oskarżyły mnie o to, że jestem syjonistą i ukrywam swoją żydowską tożsamość pod polskim nazwiskiem Korczak. W kraju już jest mnóstwo ludzi, którzy nas nienawidzą, nawet nas nie znając. Dzisiaj natomiast błagalibym wrócił, ale nie po to, żeby robić takie programy jak w zeszłym roku na temat Pastera, tylko podnieść morale mieszkańców. Stałem. Nie chciałem się spóźnić. Stefania stanęła naprzeciwko, miała smutne spojrzenie. Spuściłem głowę, włożyłem kapelusz i ruszyłem żwirową ścieżką w stronę wyjścia. Nie chciałem się oglądać za siebie. Zafrasowana twarz przyjaciółki przygnębiłaby mnie, a przed rozmową w radiu musiałem się czuć w miarę dobrze. Kiedy przemierzałem ulicę dzielnicy robotniczej, mój nastrój się psuł. Twarze warszawian były blade i wychudzone, ale w miarę jak zbliżałem się do centrum, przerażenie mnie nieomal sparaliżowało. Ja, który widziałem miasto w 1920 roku po ataku Sowietów, z trudem pojmowałem to, co ujrzały moje oczy. Bombardowania trwały od wielu dni, a z tego, co słyszałem, większość władz cywilnych i wojskowych, razem z dowódcą sił zbrojnych, Edwardem Rydzem Śmigłym, uciekła do Rumunii z żołnierzami i amunicją niezbędnymi do obrony miasta. Kontrolę przejął prezydent Stefan Starzyński, przekazując mieszkańcom broń i tworząc Straż Obywatelską. Krążyły pogłoski, że Niemcy zbliżają się od południowego zachodu, od strony dzielnicy Ochota. Po godzinie wycieńczony dotarłem na ulicę, przy której znajdowało się radio. Po nocnym bombardowaniu niektóre budynki nadal dymiły. Kilkanaście ciał leżało w rzędzie, przykryte białymi prześcieradłami, które zabarwiły się krwią. Niektóre z nich były bardzo małe i na ten widok ścisnęło mi się serce. Z trudem wszedłem po schodach, popchnąłem drzwi i wparowałem do środka bez pukania. — Spóźnił się pan doktorze! Zdjąłem kapelusz i nie odpowiadając udałem się do studia. Obrazy z ulicy dalej wstrząsały moim sumieniem. Należało jak najszybciej zakończyć tę wojnę. Speaker spojrzał na mnie kątem oka. Musiał być pod wrażeniem mojego wyrazu twarzy. — Dobrze się pan czuje? Upiłem łyk wody ze szklanki stojącej na moim stoliku, żałując, że to nie była wódka. Tak, zaczynajmy. Speaker podniósł rękę, żeby realizator techniczny wpuścił nas na antenę. Odchrząknąłem i popatrzyłem na zapalone czerwone światełko. Tu Radio Warszawa 2, głos Polski. Kilka dni temu nikczemni naziści zbombardowali stację nadawczą w Raszynie, ale wciąż nadajemy z naszego skromnego studia. Dzisiaj gościmy słynnego doktora i dyrektora Domu Sierot Janusza Korczaka. Dziękujemy, że współpracuje z nami w tej jakże czarnej godzinie. Dziękuję. Umiłowani mieszkańcy Polski, drodzy warszawianie, przez blisko dekadę powtarzano hasło pokój na nasze czasy. Robotnicy przestali kopać okopy i zaprzestano budowy kolejnych schronów przeciwbombowych. Ludzie wydawali się całkowicie przekonani, że nasze pokolenie nie zobaczy nowej wojny. I nagle Adolf Hitler zaczął się domagać kolejnych terytoriów w zamian za ten niepewny pokój, którego trzymaliśmy się wszyscy. W tamtym momencie nie obchodził nas los mieszkańców terytorium Sary, które zostało zaanektowane w 1935 roku, ani życie Żydów i komunistów prześladowanych przez nazistów po przyłączeniu Austrii. Nawet czeskie Sudety, a później cała Czechosłowacja poddały się w obliczu nienasyconego apetytu hitlerowców i synów III Rzeszy, a w tym czasie Europa przyglądała się bezczynnie i za wszelką cenę pragnęła pokoju, pokoju na nasze czasy, podczas gdy ofiary musieli ponosić inni. Wtedy wygłodniałe oczy nazistowskich przywódców skierowały się na Gdańsk, żeby pożreć kolejny kawałek Europy, a my, Polacy, staliśmy się następną ofiarą. Zaczerpnąłem powietrza, rozluźniłem nieco krawat i kontynuowałem swoją przemowę. Wówczas gorzki smak przemocy dotarł do naszych ust. Teraz los wybrał nas i nie mogliśmy już patrzeć w inną stronę. Niemiecka machina wojenna zaczęła nas miażdżyć, a nasze marzenie o wolności się rozpływa. Kiedy tu szedłem, patrzyłem na swoje odbicie w rozbitych witrynach pustych i zakurzonych sklepów. Przed niektórymi z nich stały niekończące się kolejki kobiet, które chciały przynieść do domu trochę chleba, myśląc z pewnością o zbliżającej się zimie. Widziałem wycofujące się kolumny żołnierzy ze spuszczonymi głowami i w podartych mundurach. Przed wejściem do radia, ułożone w rzędzie ciała ostatnich ofiar bombardowań odpoczywały w pokoju, już z dala od zmęczenia i strachu.
Wtedy postanowiłem, że zmienię to, co zamierzałem Państwu powiedzieć. Chciałem poprosić, żeby stawiali Państwo opór, czekali na przybycie Francuzów i Brytyjczyków, chwycili się ostatniej szansy niczym tonący brzytwy. Pomyślałem, że przeczytam Państwu wiersze poetów, którzy zachęcali nas do wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, austriackiej i rosyjskiej, ale teraz tego nie zrobię. Polacy to silny naród, który wytrzyma inwazję Niemców i III Rzeszy. Przetrwamy w popiołach naszych miast i zbierzemy nową patriotyczną armię, ale teraz lepiej porzucić broń? Nie proszę, byście się Państwo poddawali. Nie zrozumcie mnie źle. Teraz nadchodzi najtrudniejsza godzina. Trzeba się bronić, kochając życie. Trzeba się bronić, nie pozwalając, żeby toksyczne idee nazistów wkradły się do naszych umysłów i szkół. Trzeba się bronić, kiedy ciemiężyciele chcą, abyśmy się stali wspólnikami ich obrzydliwości. Stawiajcie opór, a zwyciężycie. Speaker spojrzał na mnie zdezorientowany. Nie wiedział, czy bić brawo, czy wykopać mnie ze studia. Miał szkliste oczy i oddychał ciężko, jak gdyby po raz pierwszy od dłuższego czasu, usłyszawszy prawdę, nie mógł znieść jej brzmienia. Wtedy to ja zacząłem się trząść. Zjadliwy przekaz Hitlera, tego fałszywego proroka, zdołał zatruć już wszystko. Próbowałem wierzyć w to, że pokój, tak samo jak wojna, nie jest przegrany. Rozdział 4. Barbaria. Moja znajomość z Agnieszką Ignaciuk nie rozpoczęła się najlepiej. Czasami potrafię być bardzo nieuprzejmy. Nie zważam na słowa ani na to, jak mogą je odebrać inni. Agnieszka była bardzo ładną kobietą. Jedną z tych wiejskich piękności, które można spotkać tylko w Polsce. Miała kocie oczy o głębokim spojrzeniu, owalną twarz, a włosy związane w kucyk, który nie zdołał ukryć, że po rozpuszczeniu są kręcone. Do sierocińca trafiła wcześnie rano. Jej mąż zmarł na tyfus w wiosce w pobliżu granicy z Niemcami. Kobieta sprzedała niewielkie gospodarstwo, z którego nie mogła wyżywić siebie i syna Henryka i przyjechała do Warszawy z nadzieją na rozpoczęcie nowego życia. W gruncie rzeczy była naiwna, jak wiele jej podobnych, wierząc, że stolica daje jej szanse, których odmawiało życie. Po paru tygodniach nie miała już grosza przy duszy, była sama ze swoim małym i zdesperowana. Gotowa na wszystko, nie narzekała, jeśli mogła pracować, szorując schody albo opiekując się staruszkami, mimo że przed ślubem studiowała, by zostać nauczycielką. Maria Falska znalazła ją pewnego dnia leżącą na ulicy i żebrzącą ze swoim synem. Jej różowa sukienka była podarta na strzępy, a ubranie dziecka wcale nie prezentowało się lepiej. Zabrała ich do swojego sierocińca, pomogła chłopcu i pozwoliła, by kobieta doszła do siebie. Kiedy się dowiedziała, że są Żydami, pomyślała, że lepiej im będzie u nas. Przysłała ich z listem polecającym i chyba właśnie to sprawiło, że byłem wobec nich zbyt nieufny. Maria Falska i ja pokłóciliśmy się kilka lat wcześniej z powodu stosowanych metod pedagogicznych, każde z nas miało inną wizję. Młoda wdowa Agnieszka nie wiedziała o tym, kiedy pierwszy raz przekroczyła próg naszego sierocińca. Sabina, nauczycielka szycia, przyprowadziła ją do mojego pokoju na poddaszu. W tym momencie byłem bardzo zajęty. Zastanawiałem się nad tym, jak wyżywię wszystkie dzieci. Sytuacja w mieście się pogarszała i kolejne dwie gęby do wykarmienia to ostatnie, czego potrzebowałem. Doktorze Korczak, ta pani przyniosła list. Podniosłem wzrok i spojrzałem na kobietę z ponad okularów. Za jej szarą spódnicą chował się chłopiec. Przez chwilę przypomniał mi mnie, też byłem takim malcem, który zawsze czepiał się spódnicy matki albo babki. Dzień dobry, odezwałem się chłodno. Zwykle bywałem bardziej uprzejmy, ale nasze zapasy jedzenia miały nam wystarczyć tylko na dwa dni, a stali darczyńcy uciekli z miasta albo niechętnie dawali nam pieniądze w obawie o własną przyszłość. Doktorze Korczak, nazywam się Agnieszka Ignaciuk, a to mój syn Henryk. Pomyślałem, że to matka, która chce, żebym się zajął jej dzieckiem. Wiedziałem jednak, że nie dam rady wyżywić jeszcze jednej osoby. Poza tym dzieci nie uczęszczały już do szkoły, a moi współpracownicy mieli mnóstwo pracy. Miło mi, ale obawiam się, że nie mamy miejsca dla Henryka. Miasto jest w stanie wojny. Kobieta drżącą ręką położyła list na stole. Jej palce były smukłe niczym u pianistów. Postawa elegancka, mimo nędznych ubrań. Spojrzenie żywe, jak u ludzi, którzy dostąpili przywileju odebrania starannego wykształcenia.
Nożykiem do listów rozerwałem fioletową kopertę. W tym momencie nie pamiętałem, że to ulubiony kolor mojej przyjaciółki Marii Falskiej. Drogi Januszu, mam nadzieję, że miewasz się dobrze, zwłaszcza w tych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Słyszałam, że sytuacja w domu sierot staje się coraz trudniejsza. Nam też jest bardzo ciężko. Młoda kobieta, która przyniosła ci ten list, to pani Ignaciuk, której towarzyszy syn Henryk. Znalazłam ich w opłakanym stanie na ulicy, w centrum. Spędzili u mnie tydzień, ale kiedy się dowiedziałam, że są Żydami, pomyślałam, że wygodniej będzie im w twoim domu. Przykro mi z powodu naszego zatargu. Mam nadzieję, że kiedyś się pogodzimy. Zawsze twoja, Maria Falska. Najboleśniejsze rany zawsze są zadawane przez tych, których człowiek kocha najbardziej. Maria i ja byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Kiedy ją poznałem, była jeszcze młoda. Zachowywała się elegancko, co zdradzało jej arystokratyczne pochodzenie. Aktywnie walczyła z rosyjskim zaborcą. Później na emigracji wyszła za mąż za Leona Falskiego, lekarza oraz idealistę i marzyciela, tak jak ona. Leon zmarł na tyfus na Litwie. Ich mała córeczka odeszła niedługo potem, a Maria przeprowadziła się do Kijowa. Tam ją poznałem. Obydwoje byliśmy młodzi i odważni. Ona prowadziła internat dla młodzieży. Kiedy jakiś czas później wróciła do Warszawy, razem z Marią pod Wysocką stworzyliśmy nasz dom. Przykro mi, pani Ignaciuk, ale nie mogę się wami zająć. Kobieta spojrzała na mnie na pół rozczarowana, na pół wściekła. Dlaczego Maria mnie zapewniła, że pan... W innych czasach, w innych okolicznościach, ale proszę zrozumieć, że mamy wojnę. Chłopiec wychynął zza spódnicy. Jego smutne spojrzenie mnie poruszyło, lecz wciąż byłem zły na Marię. Mogę pracować, robić co będzie trzeba. Ukończyłam studia pedagogiczne, mówię po niemiecku, ale nie mam nic przeciwko sprzątaniu albo gotowaniu. Błagam, doktorze Korczak. Pokręciłem głową. Kobieta nie nalegała i wyszła z pokoju ze spuszczoną głową. Chłopiec się odwrócił, żeby na mnie spojrzeć i kolejny raz przypomniał mi mnie, dzieciaka, który nigdy nigdzie nie pasował, zawsze smutny i samotny. Odchyliłem się na oparcie krzesła, ściągnąłem ramiona i zamknąłem oczy. Niekiedy czułem, jakbym dźwigał na barkach ciężar całego świata. Wstałem z taką szybkością, na jaką pozwalało mi moje 60 lat. Wyjrzałem za drzwi, ale kobiety już nie było. Zszedłem po schodach zbyt pospiesznie, o mało nie tracąc równowagi. W holu też jej nie zauważyłem. Otwarłem drzwi. Na dworze panował ziąb i padał delikatny deszcz. Kobieta szła już w stronę bramy. — Pani Ignaciuk, proszę podejść na chwilę — wykrzyknąłem niemal ostatkiem sił. Agnieszka przystanęła i rzuciła mi błagalne spojrzenie. Kiedy jest się matką, nie ma miejsca na arogancję. Matka jest zdolna zrobić dla swojego dziecka niemal wszystko. Przepraszam za moje zachowanie. Wiem, że to żadna wymówka, ale jestem pod wielką presją. Właśnie wybierałem się na rozmowę z pewnym darczyńcą. Prawie nie mamy jedzenia, sytuacja jest beznadziejna. Rozumiem, doktorze Korczak. Nie chcemy być ciężarem. Możemy pomagać, w czym tylko będzie trzeba. Proszę się tym teraz nie przejmować. Gdzie pani bagaż? Kobieta pokręciła głową. Nieważne. Zapewnimy wam więcej ubrań, ale teraz chcę prosić panią o przysługę. Ruszyliśmy w stronę wejścia i zatrzymaliśmy się w progu. Wydawała się zaskoczona, że to ja mam do niej prośbę. Gra pani na fortepianie? Dawno nie ćwiczyłam. Gra pani czy nie? Moje palce nie są już takie jak dawniej, ale myślę, że mogłabym spróbować. Weszliśmy do budynku. Dałem jej płaszcz i kapelusz Stefy. Dziecko zostawiłem pod opieką Balbiny i wyszliśmy na ulicę. Idziemy do domu bogatej Żydówki Marty Goldstein. Mieszka niedaleko. Uwielbia fortepian, a nie ma nikogo, kto by dla niej grał, więc myślę, że to zmiękczy jej zimne serce. Szliśmy żwawym krokiem, aż do pałacyku pani Goldstein. Ta stara harpia miała serce twardsze niż kamień, ale była naszą jedyną nadzieją na uzupełnienie zapasów. Dotarłszy do pomalowanej na czarno furtki, wcisnąłem dzwonek i po chwili wyszła jej stara gosposia. — Doktorze Korczak, pani nie jest dzisiaj w najlepszym humorze, wszystko ją boli. Obawiam się, że nie zechce was przyjąć, a jeśli to zrobi, nie da wam nawet grosza. — Nieważne, dzisiaj niebo zesłało mi anioła, to jest Agnieszka. — Miło mi, proszę pani. Staruszka otworzyła nam furtkę i przeszliśmy z nią przez ogród zniszczony wskutek wieloletnich zaniedbań. 30-40 lat temu wydawano tutaj najsłynniejsze przyjęcia w całej Warszawie. Arystokracja robiła wszystko, żeby tu bywać. Mimo że gospodyni to Żydówka, wie pani, jej mąż był przemysłowcem, produkował karabiny maszynowe dla niemieckiego wojska. Ogromnie się wzbogacił, zwłaszcza po Wielkiej Wojnie. Co się stało z ich dziećmi? Zapytała zaintrygowana Agnieszka. Nad Goldsteinami zawsze ciążyła klątwa. Niektórzy mówią, że rzucona przez tych, którzy zginęli z ich broni. Pierworodny poległ w Wielkiej Wojnie, walcząc na froncie, ostatniego dnia walk, a jej córka, co było jeszcze straszliwsze, utonęła razem ze swoimi małymi dziećmi, płynąc liniowcem do Ameryki, żeby dołączyć do swojego męża. Weszliśmy po zniszczonych schodach i stanęliśmy na drewnianej podłodze. Dom pamiętał lepsze czasy, ale wciąż ociekał przepychem. Kto to? Usłyszeliśmy w wejściu. To doktor Korczak i pewna pani. Nie powinnaś ich była wpuszczać? Wiesz, że za chwilę pęknie mi głowa. Wszedłem do salonu bez zaproszenia. Żeby zdobyć darowiznę, zawsze lepiej robić z siebie pajaca, niż wzbudzać litość. Ludzie nie lubią wysłuchiwać smutnych historii, wolą, żeby poprawiać im nastrój, a przede wszystkim chcą usłyszeć, że za swoje uczynki otrzymają nagrodę w tym lub w przyszłym życiu. Najdroższa pani Goldstein, dawno pani nie odwiedzałem, chciałem się dowiedzieć, jak się pani czuje. Widzę, że bomby nie spadły w pobliżu pani domu. Zawsze taki pochlebny, jest pan dżentelmenem, a nie zostało ich już wielu, zapewniam pana. Proszę pozwolić, że przedstawię panią Ignaciuk, jedną z naszych nauczycielek. Pomyślałem, że byłoby wspaniale, gdyby w tym przygnębiającym czasie mogła pani posłuchać trochę muzyki. Marta Goldstein zamrugała. Jej jasna cera i siwe włosy kontrastowały z surową czernią sukni. Z tego, co wiedziałem, od ponad 20 lat nie wychodziła z domu. Naprawdę? Zrobilibyście to dla biednej starowinki? Zapytała uprzejmie. Po czym odwróciła się do gosposi i zawołała: przynieś herbatę i ciastka dla gości. Znałem dwie twarze tej starej milionerki. Potrafiła być czarownicą i szacowną staruszką. Agnieszka podeszła do fortepianu. To był Steinway & Sons, jeden z najdroższych na świecie. Zobaczywszy markę, zdenerwowała się jeszcze bardziej. Z pewnością